Chciałbym rozpocząć dzisiejsze kazanie od zadania pytania. W jaki sposób ludzie niewierzący radzą sobie ze śmiercią? Może to bardziej ogólne pytanie. W jaki sposób może ludzie radzą sobie ze śmiercią? Część ludzi próbuje ignorować śmierć, nie poświęcając jej jakiejkolwiek uwagi. Zagłuszają ten pomysł poprzez pracę, szkołę, alkohol czy narkotyki. Często dopiero pogrzeby są takim miejscem zmierzenia się z własną śmiertelnością, że trudna rzeczywistość znowu o sobie przypomina. Są inni ludzie, którzy przyjmują wizję akceptacji śmierci jako czegoś, przed czym się nie ucieknie. Skoro tak ma być, to niech tak będzie. Niektórzy właśnie w tej takiej nieulotności śmierci widzą pewne znaczenie naszego życia. Że nasze życie tu jest krótkie, więc musimy wykorzystywać go w najlepszy możliwy sposób. Mówią, żyj dzisiaj, jakby jutra nie było. Ona filozofia YOLO, you only live once, czyli masz tylko jedno życie. Znany fizyk Stephen Hawking powiedział, nie boję się śmierci, ale nie śpieszę się z tym, żeby umierać. Mam tyle rzeczy, które wpierw chcę zrobić. Są jeszcze inni, którzy powiedzą, nie wiem, co mam myśleć o śmierci, nie wiemy, czym jest śmierć i nie wiemy, co ona przyniesie, więc może lepiej się tym nie przejmować. Nie zadawajmy sobie takich trudnych pytań, takich ciężkich pytań, przecież to jest bez sensu. A czy ty myślałeś o swojej śmierci? Czy ty, przyjacielu, czy ty, droga siostro w Chrystusie, drogi bracie w Chrystusie, czy ty myślałeś o tym dniu, kiedy odejdziesz z tego świata? Ponieważ fakty są takie, że ja umrę i ty umrzesz. Nawet jeżeli się na to nie zgadzamy, nawet jeżeli to ignorujemy, to śmierć nas spotka. Ktoś powiedział, że śmierć jest najszybszym biegaczem, ponieważ zawsze ciebie dogoni. Może to będzie spokojna śmierć w domu, w otoczeniu rodziny. Często jak ludzie sobie wyobrażają śmierć, tak właśnie chcą, żeby to była spokojna, cicha, bezbolesna śmierć. Może to będzie bolesna śmierć w szpitalu w wyniku choroby. Być może to będzie wypadek samochodowy zimą, gdy samochód wpadnie w poślizg. Może to będzie pijany kierowca na drodze, który trafi w samochód i chwila już po wszystkim. Może to będzie śmierć w wyniku wojny. Spadnie jakaś bomba lub uderzy rakieta i to już będzie koniec. I nie podaję tych przykładów, aby nas wystraszyć, ale żeby pokazać, że tak naprawdę nie znamy dnia ani godziny naszego odejścia. W mgnieniu oka wszystko się może zmienić i musimy być na ten moment przygotowani. Bo gdy ten moment przyjdzie, a nie będziemy gotowi, to już może być za późno. Więc chciałbym, abyśmy podczas dzisiejszego kazania odpowiedzieli sobie na pytanie, co to znaczy umierać dobrze? Czym jest dobra chrześcijańska śmierć i jak ona może uwielbiać Boga? Zanim przejdziemy do dzisiejszego tekstu, chciałbym jeszcze zwrócić naszą uwagę na 31 rozdział 10 rozdziału 1 listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie jest napisane, a więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Myślę, że możemy to sparafrazować, czy jecie, czy pijecie, czy żyjecie, czy umieracie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nasz początek i nasz koniec, nasz środek ma oddawać Bogu chwałę. Oddawanie Bogu chwały to nie jest tylko spotykanie się na nabożeństwie, to jest nasz każdy dzień, każda chwila. Pytanie, w jaki sposób my to robimy. A skoro można swoją śmiercią oddawać Bogu chwałę, to zobaczymy, jak to można uczynić w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, wierszach 20-22. List do Hebrajczyków, rozdział 11, wiersze 20-22, brzmią następująco. Dzięki wierze w to, co ma nastąpić, Izak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspominał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę Izak udzielił Jakubowi Jezowi błogosławieństwa. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Dobra chrześcijańska śmierć to śmierć pokładająca nadzieję w Jezusie Chrystusie aż do ostatniego tchu. Dobra chrześcijańska śmierć to śmierć, która pokłada nadzieję w Jezusie Chrystusie aż do ostatniego tchu. I to właśnie taka śmierć oddaje Bogu chwałę. Śmierć pełna wiary, pełna nadziei, pełna radości w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I moim zadaniem dzisiejszego poranka, drogi chrześcijaninie, jest to, żebyś był wyposażony do tego, żeby żyć świadomie, aby żyć świadomie trwałą wiarą w Jezusa Chrystusa do końca życia. I abyś dawał tą wiarą radosne świadectwo, pełne oczekiwania tego, co nasz Pan nam przygotował. No i teraz ktoś się zapyta, ale w naszym fragmencie nie ma nic o Jezusie. Nie ma ani słowa o Jezusie, więc jak możemy w ogóle dojść do tego wniosku, że mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa? Jest to słuszna obserwacja, więc musimy sobie spojrzeć na szerszy kontekst tego fragmentu, który wskazuje nam na to, że właśnie 11 rozdział listu do Hebrajczyków jest listą pewnych przykładów ludzi wiary. Jest przepełniony przykładami ludzi wierzących, którzy wyglądali swoimi oczami coś, czego sami nie doświadczyli. Coś, czego sami nie mogli zobaczyć, czyli nadejścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ich wyglądająca wiara sprawia, że oni są zbawiani przez tego samego Zbawiciela. Jedyna różnica jest taka, że oni wyglądali w przód na to, co się ma wydarzyć. My natomiast patrzymy w tył na to, co już się wydarzyło. Parę wersetów wcześniej, w 13 do 16 wiersza jest napisane: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Oni z daleka patrzyli, z dala wyglądali Chrystusa. My dzisiaj patrzymy do tyłu, mamy Nowy Testament, wiemy, co się wydarzyło. Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł na krzyżu i zmartwychwstał po to, abyśmy my mogli mieć nowe życie. Oni tego nie widzieli. Ale tego oczekiwali, tego się spodziewali i z taką wiarą żyli. I dla nich również Bóg przygotował miejsce. Jest napisane, przygotował dla nich miasto. To miasto przygotowane to jest niebiańskie Jeruzalem, miasto Boga żyjącego, miasto pełne przygotowanego miejsca dla tych, co uwierzą. To jest dokładnie to samo miejsce, o którym mówi Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale wierszu 2, który mówi: w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Drogi chrześcijanie, jest to coś pewnego. Jest to coś przygotowanego. Dla kogo? Dla tych, którzy zaufali, dla tych, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus umarł za nich na krzyżu, że oddał swoje życie w ich miejsce, przelewając swoją drogą krew, aby grzechy były przebaczone i oczyszczone. On to uczynił z miłości do ciebie. Uczynił to, abyś mógł żyć z Nim na wieki. Czyż to nie jest piękne i wspaniałe? I dzisiaj spojrzymy na trzy przykłady wiary, na trzech ludzi, którzy nie wiedzieli, jak to się wszystko wypełni, a mimo to ufali. Wiedzieli, że to się wypełni, ponieważ Bóg tak powiedział. Wiedzieli, że Boże obietnice są pewne. Jest to wiara pokonująca przeciwności i wyglądająca dalej, niż okoliczności na to w danej chwili pozwalają. I pierwszym przykładem jest Izak, wiersz 20. Przez wiarę Izak udzielił Jakubowi i Ezafowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę Izak udzielił Jakubowi i Ezafowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Będziemy musieli się cofnąć do Starego Testamentu, żeby tą historię troszkę przybliżyć. Ale Izak zna obietnicę. Izak jest tym, któremu Bóg się przypomniał w rozdziale 26. Bóg mu się objawił i przypomniał o tym, co obiecał jego ojcu. Więc Izak zna obietnicę i chce przez nie błogosławić potomstwo. I właśnie trafiamy do dobrze znanej historii biblijnej, w której w 27 rozdziale następuje bardzo ciekawe wydarzenie. Izak chce pobłogosławić swoich synów, jest bliski swojej śmierci, jest już niewidomy i chce przekazać błogosławieństwo kolejnemu pokoleniu. I czytamy w 27 rozdziale Księgi Rodzaju następujące słowa i dalej, 15 wers. Potem wzięła Rebeka szaty Ezawa, starszego syna swego, najpiękniejsze, jakie miała u siebie w domu i ubrała w nie Jakuba, młodszego syna swego. A skórkami koźlęcymi okryła jego ręce i jego gładką szyję. Potem dała w ręce Jakuba, syna swego, smaczną potrawę i chleb, który przygotowała. Co to jest? To jest oszustwo. To jest podstęp. To jest zabranie tego, co jest prawowite Ezawowi, do tego, żeby Jakub mógł to sobie przewłaścić. Jeżeli znamy historię Jakuba, wiemy, że on wcześniej swojego brata przekupił o ten dar pierworództwa. Sprzedał to, co miał najcenniejsze jego brat, za miskę, byśmy powiedzieli, ryżu. Był głodny i oddał coś, co jest cenne po to, żeby jego młodszy brat otrzymał to, co się do niego należało. Ale mimo to Izak chce błogosławić Ezawa. Chce błogosławić starszego syna i wchodzi do niego przebrany za Ezawa Jakub. Wtedy Jakub rzekł do swojego ojca: jestem Ezaw, twój pierworodny. Uczyniłeś, jak mi kazałeś. Wstań, proszę, siądź i jedź z łowów moich, aby błogosławiła mi dusza twoja. A Izak rzekł do swojego syna: jakże prędko uwinąłeś się z tym, synu mój. I teraz zwróćmy uwagę, co mówi Jakub. On odpowiedział: Pan, Bóg twój, sprawił, że mi się powiodło. Co czyni Jakub? Co czyni Jakub Izakowi? Oszukuje swojego ojca i wykorzystuje do tego jeszcze Boga. Mówi: to Bóg jest tym, który sprawił takie błogosławieństwo. On jest tym, który sprawił, że teraz jestem wcześniej, niż się tego spodziewałeś. Na to rzekł Izak do Jakuba: zbliż się, proszę, abym cię dotknął, synu mój, czy to ty jesteś moim synem, czy nie. Zbliżył się wtedy Jakub do Izaka, swojego ojca, dotknął się go i rzekł: głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie poznał go, bo jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa, brata jego. Wtedy pobłogosławił go i rzekł: to ty jesteś syn mój Ezaw? I po raz kolejny Jakub okłamuje swojego ojca, mówi: jestem. Na to rzekł: podaj mi, bym jadł z łowów syna mego, aby błogosławiła ci dusza moja. Wtedy mu podał, a on jadł. Przyniósł mu też wina, a on pił. I rzekł do niego ojciec jego: Izak, zbliż się, proszę, i pocałuj mnie, synu mój. Zbliżył się przeto i pocałował go, a gdy poczuł woń szat jego, pobłogosławił go, mówiąc: oto woń syna mego, jako woń pola, które pobłogosławił Pan. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niech ci służą ludy, niech ci pokłon oddają narody. Bądź Panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. I przez to oszustwo wypełniła się Boża obietnica, która była dana przy narodzinach Ezawa i Jakuba. Izak nie wiedział, kogo błogosławi. Izak błogosławił w nadziei, on błogosławił z wiarą, błogosławił, ponieważ chciał błogosławić, bo Bóg dał mu obietnicę. Jak się potem okazało, Jakub się o tym dowiedział. Izak się o tym dowiedział, że Jakub go oszukał, ale nie zmienił swojego zdania. Pobłogosławił go po raz drugi. Zobaczył, że Bóg jest ponad jego niedogodnością, jest ponad jego słabością, jest ponad jego niewidomością, którą doświadczał. I widzimy w Izaaku dwie rzeczy w tej historii. Pierwsza jest taka, że jest to po prostu wiara, która polega na Bożych obietnicach. Jest to wiara ufająca Bożym obietnicom. Wiara Izaaka polega na tym, że zaufał Bogu i postąpił zgodnie z obietnicami, które usłyszał. Uczynił to pomimo tego, że jest niewidomy i nie widział, kogo błogosławi. Fizycznie nie widział, ale oczami wiary wyjrzał temu, co obiecał Bóg. Może zaufać Bożym obietnicom, ponieważ on przyjmuje to, co jego słowo mówi. My też powinniśmy przyjmować to, co Boże słowo mówi. Kiedy słuchamy Bożego Słowa, to robimy to z wiarą. Przyjmujemy, że Bóg chce dla nas dobrze. Dlatego chcemy się słuchać tego, co Bóg mówi. Przyjmujemy to Słowo, chociaż nie znamy przyszłości. Nie wiemy, co się wydarzy po naszej śmierci. Jak poradzi sobie z tym nasza rodzina. Jak rozwiążą wszelkie sprawy formalne. Ludzie czasami się tym przejmują przed swoją śmiercią. Myślą, ale co będzie, jeżeli odejdę i będą rzeczy, których nie zamknęliśmy przed moją śmiercią? Jeżeli ufamy Bogu, to wiemy, że nasze miejsce jest zapewnione. Jeżeli polegasz na Bogu, to możesz być pewny, że to, co Bóg obiecał, że w Chrystusie Jezusie masz grzechy przebaczone, że Bóg w Chrystusie ich nie wspomni, że da ci nowe życie, że po śmierci trafisz do lepszego miejsca zamieszkania, gdzie nie ma cierpienia, smutku, płaczu i śmierci. I jest to dostępne dla tych, którzy wierzą. Nie wiemy, co się wydarzy tutaj na ziemi po naszej śmierci, ale wiemy, co się wydarzy po naszej śmierci po drugiej stronie. To jest o wiele cenniejsze. To jest o wiele ważniejsze, ponieważ to dotyczy naszej doczesności, a to, co się dzieje po śmierci, dotyczy naszej wieczności. Drugie zastosowanie z tej historii jest takie, że może mniej bezpośrednie, ale myślę, że bardzo cenne jest takie, że można wierzyć, mając zdrowotne ograniczenia. Izak miał potężne zdrowotne ograniczenia, nie rozpoznawał swoich synów, nie był w stanie wiedzieć, komu błogosławi, a mimo to jego wiara nie była słabsza. I czasami ludzie błędnie myślą, że ktoś będzie mógł uwierzyć dopiero, gdy będzie zdrowy, gdy nie będzie już dolegliwości cielesnych, ale tutaj widzimy, że słaby wzrok wcale Izakowi nie przeszkadza w wierze. I potem jeszcze Jakubowi też nie będzie przeszkadzał, kiedy Jakub będzie błogosławił. Druga rzecz jest taka, że Bóg jest ponad grzechem przed naszą śmiercią. Grzech Jakuba nie pokrzyżował planów Boga. Boża suwerenność sprawia, że Jego wola jest realizowana, Jego obietnice wciąż są aktualne i nasze grzechy, nawet przed śmiercią, nie są rzeczą, która sprawi, że Boże obietnice staną się nieaktualne. I uważam, że to jest niezwykle pocieszające. Grzech przed śmiercią nie niweluje Bożych obietnic. Oczywiście wiemy, że chrześcijanin chce być Bogu posłuszny. Nie chce grzeszyć intencjonalnie, ale nawet jeżeli by zgrzeszył przed śmiercią, a ufa Chrystusowi, to otrzyma to, co Chrystus na krzyżu mu wyjednał. Chrześcijanin nie musi żyć w strachu i niepewności, ale ma żyć w ufności w to, co uczynił dla niego Jezus Chrystus. Czy żyjesz z taką pewnością, z takim przeświadczeniem, że gdybyś dzisiaj odszedł z tego świata, to Boże obietnice wciąż są na ciebie aktualne. Jezus wciąż ciebie kocha. Taki był Izak. Mam jeszcze Jakuba i Józefa i teraz spojrzymy na Jakuba. Wiersz 21 brzmi: przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Jeżeli byśmy spojrzeli dalej na 48 rozdział Księgi Rodzaju, to zobaczymy historię już przy końcu życia Jakuba. Kiedy idzie on do Egiptu, żeby spotkać się ze swoim synem Józefem, który jest księciem Egiptu i będzie błogosławił teraz swoich synów i błogosławi w tym również synów Józefa, którzy nie są jego synami, ale on ich jakby adoptuje do swojej rodziny. Dwóch Egipcjan przyjmuje jako część swojego rodu, wyglądając w tym czegoś przyszłego, Bożego błogosławieństwa, które jest błogosławieństwem dla wszystkich narodów, ponieważ Boży lud nie składa się wyłącznie z jednego narodu, składa się z każdego narodu świata. Jakub tego nie wiedział wtedy, ale błogosławił Efraimowi i Manasesowi tak, jakby błogosławił własnym dzieciom, przyjmując ich jako swoich. Co więcej, on również dokonuje pewnej zamianki, ponieważ kiedy błogosławi, krzyżuje swoje ręce i błogosławi młodszego nad starszym. Obaj są błogosławieni, ale jeden jest ponad drugim. I kiedy jest ten moment błogosławieństwa, to czytamy, że się skłonił nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Jest to czas teraźniejszy, czy to jest dokładnie moment jego śmierci. On umiera z wiarą na swoich ustach w momencie, kiedy odchodzi z tego świata. Czas i pora, kiedy Jakub w ten sposób działał swoją wiarą, jest taki, że żył wiarą, umarł z wiarą i umarł w wierze. I tak jak łaska wiary ma szczególne zastosowanie dla całego naszego życia, to ma swoje największe dzieło na końcu, aby pomóc wierzącemu dobrze skończyć umrzeć dla Pana, aby uczcić Go cierpliwością, nadzieją, radością, aby pozostawić ze sobą świadectwo prawdy Bożego Słowa dla przekonania i ugruntowania wszystkich, którzy towarzyszą im w chwilach umierania. Jakież to jest potężne świadectwo kogoś, kto ma wiarę na swoich ustach, kiedy odchodzi z tego świata. Kiedy bliscy się patrzą i się zastanawiają, jakim cudem ten człowiek wciąż wierzy. A mimo to serce bije dla Boga. Mamy w Biblii tylko jeden przykład człowieka, co się nawrócił przed śmiercią. Co się nawrócił przed oddaniem ostatniego tchu i był to złoczyńca na krzyżu. To jest jedyny przykład człowieka, który oddał swoje życie Bogu tuż przed swoją śmiercią. To jest coś, co czasami się w filmach sobie wyobrażamy, że na ostatnią chwilę oddam życie Chrystusowi. Teraz jeszcze mam czas. Natomiast fakt faktem, ten czas mamy wykorzystać dla Boga. I w Księdze Kaznodziei, w 9 rozdziale, wierszu 4 brzmi taki wiersz, wiersz 5 również. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję, gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą, już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Jakiś czas temu miałem kazanie z Księgi Kaznodziei Salomona, dokładnie z tego wiersza i powiedziałem następująco i powiem to również teraz. Amen, że żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Amen? Może głośniej. Amen. Amen. Co to znaczy? Zaraz sobie to podpowiem, ale jest to Boże Słowo i skoro Boże Słowo jest prawdą, to również tu jest zawarta prawda. I prawda jest następująca, że lepiej jest być żywym niż martwym. Dlaczego? Ponieważ żywi mają wciąż szansę pogodzić się z rzeczywistością śmierci, coś z tym zrobić. Jeśli ktoś żyje, to wciąż ma możliwość zwrócić się do Chrystusa. Martwy człowiek tego uczynić nie może. Jeżeli żyjesz tutaj, nie zaufałeś Chrystusowi, to masz dzisiaj możliwość zwrócić się do Chrystusa. Jeżeli dzisiaj wrócisz do domu, umrzesz na swoim łóżku i nie zaufałeś Mu, to już będzie za późno. Jeśli ktoś czeka do ostatniej chwili, to się może spóźnić. Jeżeli myślisz, że jeszcze masz mnóstwo czasu, to jest jedno proste zastosowanie. Nie czekaj do śmierci. I to prawda, mamy przykład kogoś, kto się nawraca przed śmiercią. Więc jest na to nadzieja. Jest na to nadzieja, że przed śmiercią jeszcze można zdążyć. Ale dlaczego to miałby być powód, dla którego miałbyś dzisiaj zwlekać przed tym, co Boże Słowo ciebie wzywa do uczynienia? Jakub nie zwlekał. Jakub umierał z wiarą na swoich ustach. Ostatni przykład, który mamy w tym fragmencie, jest przykład Józefa. Wiersz 22 brzmi: dzięki wierze Józef, zanim umarł, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości. Wydał polecenie co do swoich kości. Co próbujesz zrobić przed swoją śmiercią? To jest też pytanie, które sobie ludzie zadają. Józef przed swoją śmiercią, zanim umarł, zapewnił, że jego kości będą zabrane do ziemi obiecanej. Jeszcze nie wiedział, jak ta ziemia będzie wyglądała, ale zobowiązał swoich braci do tego, żeby jego kości trafiły do tego miejsca, do którego trafiły później. I to, co jest ciekawe, jest to, że kości Józefa, jego trumna nie była pochowana. Nie była złożona, załóżmy, do piramidy, jakby to by się składało do jakichś dygnitariuszy egipskich, ale jego trumna była widoczna przez 400 lat. Te 400 lat jego trumna była na widoku i przypominała Izraelowi o miejscu, do którego mają zmierzać. Miejsce, do którego koniec końców poszli, mimo że Józef tego nie widział, nie doświadczył. Ale zadbał o świadectwo. Zadbał o świadectwo swojej wiary, aby bliscy mu ludzie zobaczyli, komu tak naprawdę zaufał. I dobra śmierć jest wynikiem dobrego życia. Jeżeli dzisiaj polegasz na Bogu, to będziesz polegać na Nim przy swojej śmierci. Jeżeli dzisiaj polegasz na Bożych obietnicach, to jutro też będziesz na nich polegać. I chrześcijanin umiera dobrze, gdy umiera przez wiarę. Jest zbawiony przez wiarę, żyje przez wiarę i umiera przez wiarę. Nawet jeżeli okoliczności mówią coś innego. Nawet jeżeli okoliczności na to nie wskazują. Nawet jeżeli okoliczności się na to nie zgadzają. To umierasz w wierze i przez wiarę. Ponieważ Boże obietnice są pewne. Józef zadbał o świadectwo tego, żeby inni ludzie wiedzieli o tym, co Bóg uczynił w jego życiu i co jeszcze ma uczynić. I to jest też jedna z rzeczy, którą my możemy czynić. Możemy planować naszą śmierć. Nie planować śmierć w rozumieniu samobójstwa. Kiedy ludzie popełniają samobójstwo, jest to strasznie przykra, smutna rzecz, wynikająca z poczucia bezsensu, różnych trudnych emocji. Mogą być różne ku temu powody, ale nie o tym jest mowa. Możemy planować naszą śmierć, aby to nasze ostatnie dni, ostatni czas, nasz pogrzeb, żeby mógł być świadectwem. Aby na naszym pogrzebie wybrzmiała Ewangelia. Aby ludzie, których znamy, mogli usłyszeć o tym, kto jest dla nas najważniejszy. Czy myślałeś o swoim pogrzebie? Czy myślałeś o tym ostatnim dniu, dniu, który może być wspaniałym wydarzeniem ewangelizacyjnym, ponieważ ludzie słuchają tego, co jest wtedy mówione. Świadectwo ostatnie może być nawet dostępne pośmiertnie. I słyszałem historię pewnej kobiety, która przez całe swoje życie po nawróceniu zapraszała ludzi na swój pogrzeb. Rodziny, bliskich, sąsiadki, panią warzywniaku. Kogo tylko mogła zaczepić na ulicy, tego zapraszała na swój pogrzeb. Przed swoją śmiercią również zadbała o to, żeby jeden pastor przyjechał i powiedział kazanie ewangelizacyjne na tym pogrzebie. I gdy nadszedł czas jej śmierci, miała ona już wszystko przygotowane. Były pieśni wybrane, kaznodzieja zabukowany, a na jej pogrzebie pojawiło się około 200 osób. Dlaczego się ludzie pojawili? Bo było im głupio nie pojawić się na pogrzeb, na który się zgodzili, że będą. Zostali zaproszeni, się zgodzili i ten dzień kiedyś nadszedł. Dzięki temu ta droga siostra sprawiła, że wiele ludzi niewierzących mogło usłyszeć o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ostatnie duże ewangelizacyjne wydarzenie życia było już po zakończeniu tego życia. Świadectwo naszego życia może być również na koniec naszego życia. I kończąc, chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwa wersety z listu do Hebrajczyków z 2 rozdziału od 14 do 15 wiersza. Jest to mowa o tym, co Jezus uczynił dla nas przed śmiercią. Jest napisane, skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i on także w nich uczestniczy, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Aby uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Chrześcijanin nie musi bać się śmierci. Jezus przyszedł nas wyzwolić spod tyranii śmierci, spod tyranii strachu przed śmiercią. Coś, co każdy człowiek poniekąd doświadcza, coś, co jest w różny sposób realizowane, w różny sposób jest wykorzystywane. Jezus chce cię z tego uratować, dać ci wolność. Ponieważ ci, co wierzą w swojego Pana, żyć będą, bo żyje ten, który zmartwychwstał i żyje w nich. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli zaufałeś Chrystusowi, dzisiaj Chrystus żyje w tobie. A skoro Chrystus w tobie żyje, to i ty żyć będziesz. Natomiast jeżeli jesteś człowiekiem niewierzącym i boisz się śmierci, to twoje obawy są uzasadnione. Śmierć bez pojednania z Bogiem skończy się dla ciebie o wiele gorzej niż to, co możesz wyobrazić. Jest również miejsce dla ciebie przygotowane. Miejsce to się nazywa piekło i będzie tam płacz i zgrzytanie zębami. Zamiast wiecznej radości spotka cię wieczny smutek, ponieważ obietnice, o których dzisiaj mówiłem, ciebie nie dotyczą. Ale jest też dla ciebie, przyjacielu, dobra wiadomość. To, że teraz ciebie nie dotyczą, nie oznacza, że musi tak być zawsze. Wystarczy, że zaufasz Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, że Jego ofiara jest całkowicie wystarczająca do przebaczenia twoich grzechów i że zmartwychwstał, dając ci nowe życie. Możesz uczynić to nawet teraz w cichej modlitwie. To Bóg na podstawie ofiary swojego Syna przyjmie cię do swojej rodziny. Obietnice, o których dzisiaj usłyszałeś, staną się twoje. Trochę się biłem z myślami, czy jeszcze tą jedną rzecz dodać, ale dodam. Przygotowując się do tego kazania, miałem okazję odebrać telefon od jednego pastora, którego znam, i poinformował mnie o tym, że tutaj potrzebuje naszą kaplicę teraz w tym tygodniu na pogrzeb. I znam tego chłopaka, który zmarł teraz w tym tygodniu. Się bardzo zasmuciłem tą wiadomością i tak się zapytałem właśnie, co się wydarzyło. Chorował na raka i niestety to był koniec. Ale ten pastor powiedział bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że to, co się zmieniło w życiu tego człowieka, kiedy zaufał Chrystusowi, sprawiło, że całą tą chorobę, w której przechodzi ogromne cierpienie, gdzie rak miał przerzuty na różne części jego ciała, coś, co dla wielu ludzi jest powodem do rozpaczy, coś, co jest powodem do smutku, do niezrozumienia, on przez to przeszedł całkowicie w pokoju. Powiedział, ja jestem pojednany z moim Panem. Ja wiem, dokąd zmierzam. Odchodzę do domu Ojca. I w domu naszego Ojca, moi drodzy, jest mnóstwo miejsca. Taka śmierć, cierpliwa, pełna wiary, jest śmiercią, która daje Bogu chwałę w ostatniej chwili naszego życia.